Berwińskiego 5.
Naszym gościem jest Michał Rusinek, literaturoznawca, tłumacz, pisarz, ale także, co ważne, słuchacz, bo właśnie o książce Zero zahamowań będziemy dziś rozmawiać. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
Właśnie teksty piosenek, jak to sam zauważył pan we wstępie, są bezlitosne, ponieważ są właśnie w piosenkach, a te atakują nas niepostrzeżenie, bo właśnie przez muzykę często niewyrafinowaną, a ona jest jak fast food, bo łatwo wchodzi i do tego jeszcze gratis z tekstem. No i trafiają do nas zdania napisane przez współczesnych autorów, a te często do wybitnych nie należą i gdybyśmy mogli je wrzucić do jednego wora, to czym charakteryzują się te opisywane przez pana teksty?
Trudno by było chyba mi scharakteryzować ten jeden wór, poza tym, że ja sobie jednak określiłem jakieś jego rozmiary, a w każdym razie zakres, w ten sposób, że to jest ta muzyka, czy też te teksty z muzyką, które rzeczywiście nas atakują i my nie bardzo mamy się jak bronić w różnych takich miejscach, z których nie ma ucieczki. Ja na przykład jeżdżę na nartach i czasami jeżdżę na nartach w Polsce, na polskich stokach, które są dosyć krótkie i nie wiedzieć czemu właściciele wyciągów postanawiają umilać pobyt na krzesełku narciarzom, puszczając im z takich szczekaczek umieszczonych na słupach muzykę popularną bardzo. I to się wtedy bardzo utrwala. A naprawdę niebezpiecznie jest uciekać z takiego krzesełka w przepaść. Znane są takie przypadki, ale jednak nie polecamy ich. No i są oczywiście autobusy, są autokary różnego rodzaju, bywają też windy niebezpieczne, centra, może centra handlowe nie, ale różnego rodzaju sklepiki osiedlowe, o na przykład to jest coś strasznego, więc tam atakuje nas muzyka.
Często z zaplecza.
Czasami, proszę pana, nawet nie, nawet na głównej sali jest puszczana, więc nie ma lekko. I przypomniało mi się, jak układałem sobie tę książkę, to przypomniał mi się taki wywiad z Jeremim Przyborą, w którym on nazwał tego typu muzykę atakującą jego nietakty. No więc może tak bym ten worek, taką etykietę bym na worku umieścił, nietakty.
To w takim razie jak wyglądała praca przy pisaniu tej książki? Bo podejrzewam, że odszukanie niektórych tych perełek musiało być trudne. Ja sam połowy tych piosenek nie znałem, a niektóre są bardzo zaskakujące.
Bo rzeczywiście to jest tak, że ta książka składa się z jednej strony z takich piosenek, które wszyscy znamy, no bo właśnie te wyciągi, te sklepiki i autokary, ale jednak było ich za mało na książkę, więc postanowiłem poprosić, zatrudnić tak zwaną researcherkę, lubię to polskie słowo, i tą researcherką została pani Joanna Barańska, która u nas na polonistyce pisała pracę magisterską o twórczości Zenona Martyniuka, więc wydała mi się osobą szalenie kompetentną i rzeczywiście udowodniła, że jest takową. Dostarczała mi po prostu przykładów na co tylko chciałem, bo postanowiłem jednak trochę zróżnicować, nie pisać tej książki wyłącznie o arcypolskim gatunku disco polo, ale jednak rozszerzyć i o inne gatunki. Pod koniec się zorientowałem, że właściwie taką samą książkę można by było napisać o tak zwanej muzyce pop, to znaczy równie grubą. Tam jest ostatni rozdział bodajże poświęcony właśnie tej muzyce, ale on mógł mi się rozrosnąć potężnie, ponieważ poprosiłem niebacznie znajomych na Facebooku, żeby mi podrzucali jakieś przykłady wyjątkowej, że tak powiem, nie chcę użyć słowa grafomanii, więc powiedzmy, że ja nie użyłem tego słowa, ale właśnie do takich specyficznych tekstów, no i dostałem chyba 300 czy 400 przykładów pod tym jednym moim postem, więc to rzeczywiście jest jakaś otchłań. Więc tak naprawdę wszystko dzięki pandemii, dlatego że to w czasie tego pierwszego lockdownu postanowiłem jednak się jakoś zająć, czymś się zająć, bo czymś się trzeba było wtedy zająć. No i to właśnie było, bo ta książka powstała w czasie wiosennego lockdownu i praca nad nią tak wyglądała, że właściwie wszystko pobierałem z internetu. Niektóre teksty musiałem przepisywać z teledysków i to była najbardziej traumatyczna dla mnie jednak czynność. Nie mam psychoterapeuty, ale gdybym miał, to na pewno kazałby mi to jakoś, nie wiem, przepracować. O.
Zaka, czy rozmawiał pan z którymś z autorów tych tekstów? Czy na przykład któryś z autorów skontaktował się już po ukazaniu się tej książki?
Proszę pana, pod moim domem cały czas stoi radiowóz, tak jesteśmy umówieni. Jeżeli jakikolwiek autor by się chciał zbliżyć, to zostaje wylegitymowany najpierw, a później. Nie, no żartuję, ale tak naprawdę to dwóch autorów się ze mną skontaktowało, jak na razie. Jeden bardzo podziękował, powiedział, że się bardzo ubawił czytając to i rzeczywiście, no nie, że ja mam rację, nie w tym sensie, no ale w każdym razie wykazał, że ma poczucie humoru. Drugi natomiast zaprosił mnie do znajomych na Facebooku, na razie milczy.
Zbiera siły w takim razie, albo pisze lepszy tekst. A który utwór, który utwór zaskoczył najbardziej z tego całego zestawienia? Taki, który, na który otwiera się szerzej oczy, kiedy patrzy się na tekst, albo już nie mówiąc o tym, że się otwiera oczy i uszy, jeżeli się jeszcze to, do tego słyszy razem z chwytliwą melodią.
Wie pan co, trudno powiedzieć, ale powiem o jednym podgatunku i o jednym tekście. Mianowicie jest taki osobny podgatunek muzyki disco polo, któremu ja poświęciłem tutaj rozdział bodajże drugi, i to jest o tym, jak się śpiewa o seksie. Tu rzeczywiście bardzo dużo miałem materiału, wybrałem tylko część, ale zapewniam, że w całym tym materiale właściwie seks jest przedstawiany i w ogóle intymność, bliskość jest przedstawiana tak samo, to znaczy na granicy gwałtu, przemocy, no i właściwie taka wizja mężczyzny, nawet nie kobiety, która jest oczywiście uprzedmiotowiona jak zwykle w tego typu tekstach, ale właśnie wizja mężczyzny mnie mocno zasmuciła. Mianowicie wynika z niej, że polski mężczyzna w ogóle nie wierzy w swoje przymioty, na przykład intelektualne, albo jakiekolwiek inne, tylko dochodzi do wniosku, że żeby zdobyć kobietę, to musi ją zgłuszyć jakimś alkoholem albo czymś innym i ona w końcu taka zgłuszona machnie ręką i z nim pójdzie. I to jest smutne gdzieś tam. Natomiast tekst, po którym do tej pory nie bardzo mogę się pozbierać, to jest tekst, który podesłała mi znajoma z rodziny, właściwie gimnazjalistka. To znaczy ja zapytałem, czego wy tam słuchacie w tym gimnazjum. I to jest tekst pod tytułem Czarownica. Proszę go sobie nie googlować, nie szukać, nie teledysku, nie oglądać.
Jak to mówi młodzież, nie odzobaczy się tego.
Nie da się tego odzobaczyć. Znaczy odzobaczyć nawet, to, odzobaczyć to i to nie polecam znowu teledysku Sióstr Godlewskich, bo to jest pierwszy, który zobaczyłem i to do tej pory on mnie, można powiedzieć, że prześladuje. Wspominałem, że nie mam psychoterapeuty, ale gdybym miał, to i tak dalej. Natomiast nie, tekst piosenki Czarownica jest po prostu straszny. To znaczy, jeżeli to nie jest jakiś rodzaj jednak żartu, pastiszu, nie można tego ironicznie traktować, no to ten sposób komunikacji, który tam jest, międzyludzkiej, jest wstrząsający.
Ale powiedział pan o podgatunku disco polo, ale też to nie jest tak, że w ogromnej części tych utworów, czy nawet większości, jednak pojawia się taki ordynarny albo ordynarna wersja miłości. Nawet ostatnio przeczytałem w jednej książce, która traktuje właśnie o tym gatunku muzycznym, że tematyka tych utworów jest raczej, uwaga, romantyczna, bo jako naród rozkochaliśmy się w niewolnicy i zaurze swego czasu i tego potrzebowaliśmy w piosence. No i tak disco relax nam to niegdyś dał. No i teraz się okazuje, że na tych weselach często te najpopularniejsze piosenki disco polo, które słyszymy chcąc, nie chcąc, albo które przynoszą nam dzieci z przedszkola, bo o takich sytuacjach też słyszałem, również są, no właśnie, takie niezbyt smaczne, jeżeli chodzi o te końskie zaloty.
Tak, i to jest tak, że piosenki w jakimś sensie, w ogóle popkultura daje nam język przecież, daje nam język, do którym się potem posługujemy w sytuacjach na przykład intymnych. I mam takie wrażenie, że jeśli ktoś się wychowywał na, czy wychowuje na piosenkach disco polo i tej wersji romantyzmu, która tam w nich jest, no to strasznie muszą potem wyglądać rozmowy intymne takich ludzi. To naprawdę tak jest. Ja miałem takiego kolegę, który kiedyś się zakochał w pewnej dziewczynie, z którą musiał rozmawiać po angielsku. Nie pamiętam, jakiej ona była narodowości, no ale w każdym razie angielski był ich wspólnym językiem. I on mi potem opowiadał, że potwornie się zakochał. Postanowił wyznać wszystko, co w nim w sercu ma. I mówi, i słuchaj, i za każdym razem, jak coś mówiłem po angielsku, to potem się orientowałem, że mówię Beatlesami. Ale mam wrażenie, że lepiej jest, jak się mówi Beatlesami, niż jak się mówi na przykład Zenkiem. Takie mam coś wrażenie. Zresztą o sprawach intymnych i o sprawach erotycznych, romantycznych, ale też i tych cielesnych, przecież jest mnóstwo znakomitych piosenek. Przyznam się, że byłem wychowywany na piosenkach Jeremiego Przybory, wspomnianego już.
Czyli czy można Wojciecha... po prostu śpiewać o arabeskach magicznych, a nie o...
Właśnie. Można, ale absolutnie właśnie. I to się da zrobić. I nagle okazuje się, że naprawdę teksty piosenek mogą być literacko znakomite. I one, te teksty dają tak piękny język, że w sytuacji intymnej może pojawić się nawet, proszę pana, literatura.
Jacek Cygan, którego teksty również pojawiły się w pańskiej książce, mówił mi o tym, że młodzi artyści często mają takie zapisy w swoich umowach z koncernami muzycznymi, że są wręcz zobowiązani do dostarczania swojego tekstu. I potem oni się do niego odzywają, że panie Jacku, co my mamy zrobić? Ja nigdy nie pisałem tekstu, ale muszę. Ale prawo rynku jest takie, że nawet jeśli wcześniej tego, załóżmy, nie robiłem, to muszę to zrobić. No
i... To słychać.
No właśnie, niestety. To jakie wskazałby pan rady dla współczesnych tekściarzy z przymusu, żeby tego też po prostu nie robili?
Jasne, nie chciałbym uogólniać, bo to nie jest też tak, że jedyni wspaniali tekściarze to właśnie Przybora, Młynarski, Osiecka i tak dalej. Dlatego, że wśród tych młodych artystów, których ja jakoś też szczególnie nie śledzę, no ale co jakiś czas na przykład dziecko mi puści w samochodzie, też się zdarzają bardzo utalentowani literacko artyści śpiewający. Często to oni sami sobie piszą po prostu i teksty, i muzykę. I tam są bardzo ciekawe literacko odkrycia, można powiedzieć. Natomiast ja uważam, że jeśli ktoś nie umie, to nie powinien, albo powinien się nauczyć, ale nie jestem pewien, czy łatwo się jest nauczyć pisania tekstów. Ja prowadzę wprawdzie zajęcia z creative writing, ale... Wie pan co, może w przyszłym roku to po prostu zrobię taki kurs pisania tekstów. O, online. To byłby jakiś... No nie, proszę pana, w przyszłym roku to mam nadzieję, że już nie. Niech pan nie kracze, proszę. Wyszczepmy się, bo to jest piękne słowo, wyszczepić. Myślę, że ono się też pojawi w jakimś tekście.
Kilkadziesiąt lat temu piosenkarze, tak jak już nawiążemy do tego, o czym pan mówił, no, nie bali się chwytać też poezji i tutaj z wysokiej półki. Kiedy uświadomimy sobie, że od klasy robotniczej po pana profesora wszyscy w naszym kraju niegdyś nucili niepewność grechuty, a w Opolu skandowali hop szklankę piwa i to jeszcze do tekstu Witkacego, no to dziś możemy chyba tradycyjnie płakać i stwierdzić, że kiedyś to były czasy. Czy zachęcać tych młodych wykonawców, żeby jednak ten tomik poezji chwycili?
Tak, oczywiście. Ja nawet prowadzę taką fundację, która ma za zadanie promowanie poezji, więc myślę, że możemy teraz do narodu taki apel wygłosić. Czytajcie poezję, a może coś tam znajdziecie, co będzie się dało zaśpiewać. Ale rzeczywiście to, o czym pan mówił, to, o czym panu mówił Jacek Cygan, to jest pewien problem, to znaczy ze względu na prawa autorskie, na ZAIX, to bardzo często jest tak, że to rzeczywiście artyści powinni pisać własne piosenki, że to się bardziej, że tak powiem, opłaca niż wykorzystywanie tekstów cudzych. No ale może to się zmieni, może jednak ktoś po te teksty sięgnie. Zresztą to też nie jest tak, bo śpiewa się poezję. Są tacy artyści, którzy śpiewają poezję, nawet powiedzmy popularni. No ale może częściej. Częściej, o. Poproszę częściej.
Myślę też, że disco polo to jest jedna strona tej popularnej muzyki. No i zresztą możemy tą popularność łatwo sprawdzić, bo skorzystamy z serwisu YouTube i tam widzimy ilość wyświetleń danego utworu, ale zupełnie jeszcze inną skalą jest rap i hip-hop. I jakby wydaje mi się, że my często żyjemy w takiej bańce, że nie zauważamy w ogóle tej muzyki, która wśród młodzieży jest ogromnie popularna.
No tak, ona jest popularna też dlatego, że w tej oryginalnej wersji ona zawiera jakieś takie kwestie społeczne, które młodych ludzi bardzo dotyczą i dotykają. Tak zresztą przecież tak się ona zaczęła, prawda, w Ameryce i taką funkcję pełni i w różnych sytuacjach, na przykład, no powiedzmy, wzburzeń społecznych, ona również się pojawia jako ta, którą słychać najgłośniej. pełni taką funkcję. Oczywiście też jest ona różna. Ja poświęciłem rozdział w tej książce takim może mniej udanym tekstom raperskim czy hip-hopowym.
Ale przysłuchiwał pan też inny, podejrzewam.
Tak, tak. No poza tym one gdzieś tam atakują z różnych stron. I tam są ciekawe rzeczy. Oczywiście jeśli ktoś jest w stanie wytrzymać tego typu muzykę, która jest właściwie pozbawiona muzyki, a zawiera tylko rytm, ale to tutaj nie chcę nikogo ani urazić, ani udawać, że się na tym znam, więc tutaj może już zamilknę. Ale na przykład jest też muzyka heavy metalowa, która, przyznam się panu, że ja kiedyś w liceum postanowiłem zostać heavy metalowcem, ponieważ bardzo mi się podobały te czarne koszulki, które oni wszyscy nosili, więc kupiłem sobie płytę winylową, bo innych nie było, zespołu Cut i wysłuchałem tej płyty w skupieniu, ile to można nazwać skupieniem, i zorientowałem się, że rozumiem tylko jedną frazę, która tam pada w jednej piosence. Na całą płytę to jest jednak mało. Ta fraza brzmiała: stary klasztor pojawił się. No i tyle, można powiedzieć. Na szczęście teraz można znaleźć teksty tych piosenek na różnych serwisach internetowych.
To tak trochę przesłuchiwać, jak się czasami przesłuchuje opery, prawda, że nie możemy zrozumieć tekstu, czasami nawet po polsku, moniuszki, a tak jak mamy tekst, to...
Same samogłoski, tak, w operze głównie są, tak, oczywiście. A tutaj właśnie trudno powiedzieć, same takie, bo to oni charczą, oni nie śpiewają, tylko charczą, więc trudno tutaj cokolwiek zrozumieć. No ale jak zrozumiałem, no to efekty tego, co zrozumiałem, są właśnie w jednym z rozdziałów tej książki, o której rozmawiamy.
I reasumując, może to jest najzwyczajniej tak, że nieważny jest tekst w piosence, tylko okazuje się, że ważna jest melodia, która wiedzie prym. Zresztą często piosenkarze przyznają się, że teksty napisali do melodii, nie tak jak w przypadku Kabaretu Starszych Panów, że to pierwszy powstawał tekst u Jeremiego Przybory. I może też dlatego to jest tak napisane, żeby to pasowało do rymu, żeby do tych zwrotek to się tam w miarę jeszcze jakoś tam zgadzało. No i potem mamy takie teksty właśnie te, które najczęściej do nas docierają z muzyki popularnej, które są no, miałkie, o niczym i jeszcze często niegramatyczne.
No właśnie, a jeżeli ktoś ma taką przypadłość, nazwijmy to, że rozumie wszystko, czy stara się zrozumieć wszystko, co wokół niego się mówi, śpiewa i co jest napisane, no to wtedy się buntuje, no i pisze takie książki, jak ja napisałem właśnie. Ale rzeczywiście tak jest bardzo często, tak jak pan mówi, niestety, że twórcy się przyznają, że dopisują po prostu jakieś tam słowa, a to już wszystko jedno, co tam będzie, byle się zgadzało. Nie bardzo bym się zgodził z tymi rymami tylko, bo z rymami...
Z tym też jest problem.
Ciężko. Tak, tak, niestety. Ale zwykle ilość, czy też liczba sylab się zgadza.
W takim razie odsyłamy do książki. Ja myślę, że a propos rozdziałów, które się pojawiły w tej książce, to można byłoby oddzielną każdą książkę napisać na temat tych wszystkich gatunków, tylko nie wiem, kto byłby w stanie to wszystko przesłuchać. To chyba jakiś potrzebny by był drugi potężny lockdown.
Nie. Już sobie tego nie róbmy. Z różnych względów.
Dobrze. W takim razie bardzo dziękuję za rozmowę. Chociaż gorzkie wnioski zostały z tej rozmowy. Może powinniśmy zakończyć w jakiś sposób bardziej
tak,
pozytywny.
Tak, ja mam pomysł pewien.
Tak, to
po
proszę.
Przeczytaniu tej książki bardzo proszę sobie puścić płytę Kabaretu Starszych Panów i wszystko wróci do normy.
Michał Rusinek, literaturoznawca, tłumacz, także pisarz, był naszym i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Berwińskiego 5.